Chwała Bogu, bracia i siostry. 10:31, najwyższy czas rozpocząć niedzielne nabożeństwo. Bardzo się cieszę, że spotykamy się po raz kolejny w tym gronie. Tak sobie rano, składając programy tygodnia, myślałem, kogo dzisiaj zobaczę, kto mnie ucieszy swoją obecnością, bo dobrze się z wami widzieć. Ja tak naprawdę doświadczam tego w sercu, że się przywiązałem do was. Jesteście mi bliscy, jesteście moją rodziną. I tak rozumiem, co pastor przeżywa, że go nie będzie 4 niedziele, że tak mu ciężko było się zdecydować, żeby wyjechać. Bo to rzeczywiście tak jest, że przywiązujemy się do siebie. Ja się cieszę, że w tym gronie się możemy spotykać, możemy obserwować, jak wzrastamy też duchowo, jak dzieci rosną fizycznie. Jest to dobre. Wczoraj mieliśmy poranną modlitwę dla braci. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, że co sobotę o godzinie 7 się spotykamy, żeby się modlić, i rozmawialiśmy sobie o tym, jak dobrze jest przypominać sobie różne rzeczy, że my słyszymy, mamy dużo pokarmu z kazalnictwem, spotykamy się i w środę na wykładzie Słowa Bożego, i w niedzielę, i w tygodniu mamy różne możliwości, żeby się karmić, i dobrze jest sobie przypominać to, o czym było. I to mnie zainspirowało, żeby na wstępie do tego nabożeństwa przypomnieć dokładnie to, co mówiłem tydzień temu. Pewnie już nie pamiętacie, o czym mówiłem tydzień temu. Rozpoczynając nabożeństwo, wspominałem o światłach, które się mija tutaj po drodze, że uczą mnie cierpliwość, że objawiły mi pewną prawdę o mnie, że ja jestem niecierpliwy. I wydarzył się cud, słuchajcie. Niestety nie to, że ja stałem się cierpliwy, to jeszcze nie ten cud, ale do tego dążę. Ale w poniedziałek już nie było tych świateł. Usunęli je. Się śmieliśmy, pojechałem tam jakieś zakupy zrobić i nie ma. Więc nie chcę tutaj tego uduchawiać. Natomiast chciałbym przypomnieć tą sytuację, bo nadal jest to dla mnie aktualne, że Pan Bóg pokazuje mi w różny sposób, że ja nie jestem cierpliwy, a że On jest cierpliwy i jest dobry. I mówiliśmy sobie o Dawidzie, który był człowiekiem według serca Bożego. Ja wtedy czytałem cały psalm 27. Teraz chciałem przypomnieć jeden werset nam na rozpoczęcie tego nabożeństwa, zanim zaśpiewamy jeden hymn. 4 werset mówi z 27 psalmu: o jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź. Ja to przypominam, bo to jest aktualne i dzisiaj też zachęcam nas, tak jak tydzień temu nas zachęcałem, do tego, żebyśmy czekali na odpowiedź od Pana. Żebyśmy zabiegali o to. Bo Dawid daje się tutaj poznać jako ten, który o jedno zabiega, o to, żeby otrzymać odpowiedź od Pana. I my też potrzebujemy zabiegać o to poprzez naszą obecność na nabożeństwie, ale to jest mało. My mamy dążyć do tego, żeby usłyszeć odpowiedź od Pana. I dzisiaj jest dobra okazja, żeby sobie to przypomnieć i żeby trwać w tym uparcie, żeby dążyć do tego, żeby słyszeć, co Pan ma dla nas, jaką ma odpowiedź na nasze różne zmagania, problemy, a czasem smutki, a czasem radości. Zaśpiewamy teraz hymn. Thank you. Przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie, świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Jest wiele rzeczy, za które możemy uwielbiać naszego Pana, za które powinniśmy uwielbiać naszego Pana, ale przede wszystkim to pojednanie, to jest coś niezwykłego, że nie jest tam poczytany grzech ze względu na to, co uczynił Jezus Chrystus. I za to chcemy Go uwielbiać. Proszę, powstańmy teraz, pomodlimy się zaraz na rozpoczęcie naszego nabożeństwa. Później będziemy wielbić Boga. Będziemy wołać do Niego poprzez pieśni, w modlitwach, bo On jest tego godzien. Ale prawdą jest to, że musimy zawołać do Niego, bo to On oczyszcza nasze serce, to jest wspaniałe, ale oczyszcza to serce, które do Niego przyjdzie, to skruszone serce, to, które chce przyjąć ten dar łaski. Nie to, że na to sobie możemy zasłużyć, ale jak niewiele, jak niezwykłe, jak wspaniałe są te słowa pozostawione nam, jaką nadzieją one tchną w nasze życie. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę na krzyżu. Chcemy dzisiaj w szczególny sposób po raz kolejny wspominać to, co Ty dla nas uczyniłeś, to, że Ty stałeś się grzechem, żeby nasze grzechy nie były nam policzone, Panie. Dziękuję Ci za usprawiedliwienie mnie darmo, z łaski, Panie. To jest wspaniałe, to jest wielka rzecz. I chcę dzisiaj kolejny raz nad tym się zatrzymać, pochylić i podziękować Ci za to, co Ty uczyniłeś, Panie. Dziękuję Ci, że mogę niejako w miejsce Twoje dzisiaj wołać do świata o pojednaniu, że mogę wzywać innych ludzi do tego, żeby pojednali się z Tobą. Dziękujemy Ci za Twój dar łaski, Panie, że Twoja łaska jest niewyczerpana. Dziękujemy Ci za to, że Ty okazujesz się Bogiem cierpliwym dla nas, Panie. Kolejny tydzień minął i może kolejny raz niektórzy z nas gdzieś się potknęli, gdzieś upadli, gdzieś znowu pobłądzili czy zgrzeszyli, ale możemy dzisiaj przyjść przed Twój tron. Możemy przyjść pod krzyż, przeprosić Ciebie i Ty nie odrzucisz tego, który ma skruszone serce, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dzięki Ci, Panie, za to, że kolejnej niedzieli możemy odwoływać się do Twojej wspaniałej miłości. Jesteś, Boże, cudownym Bogiem, miłosiernym Bogiem. Bądź za to uwielbiony. Oddajemy Tobie czas teraz tego nabożeństwa. Te 2 godziny, które są przed nami, Panie, prosząc Ciebie o to, żebyś się dzisiaj nas dotykał, żebyś nas przemieniał. Prosimy Ciebie też, żebyś przyjął teraz to uwielbienie z naszych ust, gdy będziemy śpiewać na Twoją chwałę, Panie, gdy będziemy poprzez pieśni wyrażać to, co jest w naszych sercach, kiedy będziemy do Ciebie wołać, Panie, kiedy będziemy modlić się, czy to głośno, czy cicho, Ty słyszysz to, co chcemy Ci powiedzieć i uwielbiamy Ciebie za to. Amen.
Pierwszą pieśń potraktowali jako modlitwę do Boga, prosząc o oczyszczenie naszych serc. Jeżeli ktoś nie miał czasu, żeby dzisiaj rano stanąć na kolana i mógł wyznać grzech, jeżeli tego nie zrobił, to jest czas, mamy chwilę taką, żeby tą pieśń potraktować jako modlitwę. Jesteśmy tutaj, wierzymy w to, że jesteśmy tutaj przed obliczem Pana, że Bóg jest wśród nas i On słyszy to, co będziemy śpiewali. To nie są tylko słowa, to nie są tylko piosenki, ale to też może być nasza modlitwa, więc zachęcam, żebyśmy potraktowali tą pieśń jako modlitwę. Oczyść serce me chce jak złoto lśniczki, jak czyste srebro.
Powie mój Bóg, na zawsze oddany. Cała ziemią. Głoście wśród narodów. Pan jest królem. On utwierdzi świat, także się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radości wszystkie drzewa leśne. Przed obliczem Pana, bo idzie. Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. chcielibyśmy się pomodlić o nauczycieli dzieci, które jutro rozpoczynają rok szkolny. Więc proszę do przodu wszystkich nauczycieli, nie tylko szkółki, ale też osoby, które są nauczycielami w życiu codziennym, pracują jako nauczyciele. Prosimy do przodu. Prosimy wszystkie dzieci, które idą do szkoły, też do przodu. Zapraszamy Was. Nauczycieli szkółki i nauczycieli, którzy pracują jako nauczyciele, prosimy do przodu. I wszystkich uczniów. Tomek się pomodli o Was.
Tak, to zaprosiliśmy Was, bo jesteście ważni. Nie powiem, że najważniejsi, bo śpiewalibyśmy, że pokładamy w Was nadzieję. Najważniejszy jest Pan Bóg, Jezus Chrystus, ale Wy jesteście ważni i często się mówi, że młodzież jest nadzieją narodu. Mamy nadzieję, że Jezus będzie w Was wzrastał i o to też chcemy się pomodlić. Ważny dzień jutro, dlatego pochylmy głowy i do naszego Chrystusa, najważniejszego, przyniesiemy te osoby, dzieci wszystkie. Panie, dziękujemy Ci, że tak liczne grono mogło wyjść do tego przodu. Dziękujemy Ci, Panie, że w naszym zborze jest tylu nauczycieli, czy to zawodowych, czy nauczycieli szkółki niedzielnej. Panie, dziękujemy Ci za każdą młodą osobę, za dzieci, za nastolatków, Panie, którzy tutaj są przed nami. I w przededniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego z jego wszystkimi wymaganiami, wyzwaniami, trudnymi, nieraz porankami czy dniami za nimi, przynosimy ich, Panie, przed Twoje oblicze, prosząc Ciebie o to, żebyś Ty obdarzał ich na każdy dzień Twoją łaską, Twoją opieką, ochroną, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś wypełniał ich miłością, która pochodzi od Ciebie, pokojem, którego Ty jesteś źródłem, Panie. Chcemy Ci dziękować za to, że już nieraz wołaliśmy z tymi prośbami i Ty ich wysłuchiwałeś, Panie. I odwołując się do doświadczeń poprzednich lat, ufamy, że i w tym roku dasz dobry czas, Panie, dzieciom podczas zajęć szkółki niedzielnej, podczas edukacji szkolnej w tygodniu, Panie, że będziesz też błogosławił nauczycieli, których tutaj mamy na tym miejscu. Prosimy Ciebie o to, żebyś ich pobłogosławił, Panie. Przede wszystkim wołamy, Panie, też o cały rok szkolny, zajęć szkółki niedzielnej, żebyś w przeciągu tych najbliższych miesięcy, Panie, żebyś dotykał się dzieci poprzez to, co przygotują nauczyciele. Proszę Ciebie o to, żebyś dał jednym mądrość, Panie, a drugim odpowiednie zrozumienie Twoich praw, Panie, wynikających z Pisma Świętego. Prosimy Ciebie o to, żebyś wykorzystywał te zajęcia szkółek niedzielnych dla Twojej chwały, Panie, dla wzrostu wiary, Panie, najmłodszych członków naszej społeczności. Powierzamy, Panie, to wszystko Tobie. Powierzymy, że Ty jesteś naszym najlepszym nauczycielem, Panie. Że Ty jesteś wzorem do naśladowania w życiu, Panie, ale też w nauczaniu. Amen.
Chwała naszemu Panu, Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za to dzieło odkupienia, za Jego Kościół, za Jego błogosławieństwo, które na nas wylewa i za tą radość, którą też możemy przeżywać w tej Jego obecności i też kiedy wspólnie razem jesteśmy z sobą. Tutaj Tomek wspomniał właśnie, kiedy on był, jak dawno był u nas i w tym roku, tak, w marcu, to było 20 lat, jak razem z żoną służymy w tym zborze w Nowej Osadzie. Wcześniej byliśmy 10 lat w zborze w Czarnym, też tam współpracowaliśmy i z pastorem, i z braćmi, którzy służyli. Także kiedy tak popatrzę się, wiecie, na te lata, które minęły właśnie, jeżeli chodzi o to życie już jako człowieka wierzącego, zbawionego na gruncie Kościoła. Może będziecie zdziwieni, ale kiedyś słyszałem taką wypowiedź jednego z braci, który przez lata prowadził zbór tutaj też w naszym kraju na północy i on kiedyś za kazalnicy powiedział, że najwięcej kopów dostał w Kościele. Tak troszeczkę nas zmroziło, ale wiecie, to człowiek doświadczony i życiowo, i na gruncie Kościoła. Ja nie próbowałem z nim polemizować, ale kiedy potem tak spojrzałem na pewne rzeczy, przez które człowiek musiał przejść, może akurat to słowo nie było takie na miejscu, rzekopów, ale takich trudnych przeżyć po prostu, których człowiek doznał, czy przez które musiał przejść, tak samo i w Kościele, na pewno nie brakuje. Ale myślę, że to wszystko jest wpisane w ten element tego naszego życia z Panem, bo po prostu ciągle my potrzebujemy, żeby w nas się objawiało nie to, co z nas pochodzi, to, co jest tym elementem naszej naturalnej jak gdyby sfery, ale na ile w nas jest tego po prostu Bożego życia. I często właśnie te trudne doświadczenia, niekiedy to są wielkie zmagania, przywodzą do nas do takich miejsc, że jeżeli w zupełności nie położymy się i nie będziemy w zupełności, wiecie, zależni od Pana, jak gdyby nie będzie tego położenia się w proch, to ja widzę, człowiek ze względu na swoje ja po prostu nie będzie mógł iść dalej. I widzę też, jak wielu ludzi gdzieś się pogubiło, jak wielu ludzi gdzieś się zatrzymało, że doszli do pewnego momentu, ale w pewnym momencie po prostu pewnych rzeczy nie byli w stanie jak gdyby przejść. I to nie dlatego, że zabrakło Bożej mocy, Bożej obecności, tego Bożego prowadzenia, tylko jak gdyby człowiek nie zgodził się, żeby dalej iść tą drogą. I widzę, Bóg wykonuje wielką pracę nad nami, nad każdym z nas. Jest to wiele razy właśnie coś takiego bardzo trudnego, zmaganie się z pewnymi rzeczami, które są tylko nam znajome i my ich doświadczamy. Ale myślę, że wielu innych wokół nas też to doświadcza. I ja tak też mówię, że wiele razy właśnie, kiedy człowiek przychodzi i jest w zgromadzeniu pośród dzieci Bożych, to człowiek przychodzi niekiedy z jakimś ciężarem, z jakimś udręczeniem i nagle, kiedy my śpiewamy te pieśni, słyszymy słowo, Duch Boży nas dotyka, niekiedy płyną łzy, coś w nas się dzieje i człowiek doświadcza, że ten ciężar, czy ten stan naszych odczuć, uczuć, że po prostu, który stanowił jak gdyby ten problem, czy to była troska, czy jakiś ból, czy jakieś doświadczenie, po prostu, że we wnętrzu się coś człowieka zmieniło i że znowu jest tak lżej i z taką ufnością i z taką nadzieją można patrzeć na to, co jest przed nami. I wiecie, kiedy tak właśnie patrzę się na te wszystkie lata i myślę, że tych lat, tej ziemskiej pielgrzymki, tego, co jest przede mną, już jest mniej niż tego, co jest za mną. I patrzę z taką ufnością, że Pan do końca będzie prowadził, że właśnie z taką wdzięcznością i radością, nie gdzieś z goryczą czy z żalem, ale z taką wdzięcznością po prostu do końca tej swojej ziemskiej wędrówki Pan jest w stanie nas tutaj poprowadzić, aby Mu służyć, aby Mu być wiernym i aby w tym Jego pokoju się poruszać. I powiem tak, że cały czas potrzebujemy być gotowymi właśnie na Jego prowadzenie, na to, co On mówi i aby Mu się poddać. Niekiedy pewne rzeczy tak w szkole, zanim sobie przyswoisz pewien materiał, jednym przychodzi to bardzo łatwo, bo w różnych dziedzinach różnie jesteśmy uzdolnieni. Jeden potrzebuje tygodnia, żeby się czegoś nauczyć, a inny nawet za miesiąc tego nie pojmie, prawda? I po prostu myślę, że tak samo i tutaj, na tej drodze za Panem, po prostu my potrzebujemy czasu. I jeden pewne rzeczy szybciej łapie, a inni znowu może, nawet niekiedy widzę, że kiedy się tak wstecz popatrzę i kiedy przychodzi takie Boże światło do życia człowieka, to niekiedy jestem, tak powiem szczerze, zadziwiony, że tyle lat jak gdyby pewne rzeczy zajęły mi, abym je zrozumiał, abym je pojął i abym się na nie zgodził. Ale wiecie, to z drugiej strony też pozwala tak spojrzeć, jak bardzo miłosierny i łaskawy jest Bóg, że ma tyle cierpliwości, że wciąż czeka i nie chce człowieka zostawić, żeby po prostu w tym, co jest, ale chce go prowadzić dalej i dalej. I to słowo, którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, to jest takie miejsce z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Kiedy kiedybyśmy przeczytali cały ten 12 rozdział, bo tam są opisy, kiedy myślałem nad tym tekstem, kiedy tak patrzyłem się na to słowo, na treść, to myślę, że na niejedną konferencję byłoby to słowo, które można by było tą konferencję, tą treścią tego słowa wypełnić, rozważając, poświęcając mu czas, dlatego że jest tu tak wiele tak bardzo ważnych rzeczy i właśnie są to wszystko wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, które są tak bardzo blisko związane z naszym życiem, przez to, co przechodzimy i jak żyjemy na tej ziemi. I ja może przeczytam taki dłuższy tutaj odcinek, chociaż jak patrzyłem się, to można powiedzieć, można by było przeczytać cały ten 12 rozdział, ale niektóre rzeczy już nie pierwszy raz mnie zadziwiały i po raz kolejny po prostu mnie zadziwiają. A takim głównym jak gdyby rozważaniem i tym, co jest w moim sercu, jest ten 23 wiersz z tego 12 rozdziału. 23 wiersz z 12 rozdziału. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Ale jeszcze jest jedno tutaj takie i może ten 15. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Wiecie, ten 15 werset, ja może potem będę czytał to słowo, przeczytamy sobie ten taki dłuższy odcinek, ale ten 15 werset już tyle razy mnie zadziwiał, bo gdyby wam ktoś zadał takie pytanie, Pan Jezus tutaj stwierdza, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I wiecie, gdybyśmy się tak na spokojnie zastanowili, każdy z nas, łącznie ze mną, i wiele razy to robię, i kiedy patrzę się, jak gdyby tak, są takie chwile z boku na swoje życie, to przypatrując się, kiedy ja przypatruję się innym, inni może przypatrują się mojemu życiu, tak samo jest i podobnie w waszym życiu, że na pewno też przypatrujecie się innym ludziom na ten stan ich posiadania, po prostu jak mieszkają, jaki mają samochód. No wiele rzeczy by tutaj można było wyliczyć i po prostu na co poświęcamy czas, to można powiedzieć, Pan Jezus też tutaj potem dalej mówi, że tak żyją narody tego świata, że właściwie to jest taki główny element i taka główna siła napędowa człowieka żyjącego na tym świecie i taki jest jego sposób rozumienia tego życia na tym świecie, że właściwie wszystko widzi w tej obfitości tych dóbr. Jeżeli tych dóbr uda mu się jak najwięcej zgromadzić, to sądzi, że to jest to życie, o które cały czas się rozchodzi, o które toczy się walka, gra, poświęca na to swój czas, swoje zdrowie, swoje siły, a potem tak wiele razy jest rozczarowany. Wewnątrz jest pustka, po prostu wiele rzeczy nas nie cieszy. I człowiek może nawet całe swoje życie tak zmarnować. I zobaczymy, że jest to niesamowicie taki z drugiej strony też trudny temat. Bo wiecie, nie można określić, na przykład dla ludzi wierzących, że jeżeli byśmy zakreślili jakieś granice, że jeżeli będziemy mieć do jakiejś granicy tyle i tyle, to znaczy, że jest w porządku. Bo naprawdę tutaj w tym względzie są ogromne różnice i gdybyśmy mieli oceniać jedni drugich, to wiele razy i oceniamy, to wiele razy po prostu czynimy krzywdę sobie i innym. Ja kiedyś czytałem też taki wykład na ten temat. Wiecie, to Bóg zna najlepiej te granice, to Duch Święty po prostu nas prowadzi do tych miejsc i Bóg widzi nasze serca, co jest tym, co jest takie jak gdyby naturalne, bo nasze życie też między innymi z tego się składa, że potrzebujemy, żeby pracować, żeby kupować, żeby zdobywać ale gdzieś zawsze są te granice. Czy naprawdę jeszcze tego potrzebujesz? Czy powinieneś iść w tym kierunku? Czy to nie zabiera za dużo po prostu twoich sił, twojej energii, a przede wszystkim, czy ty dalej w tym wszystkim masz Boży pokój jako dziecko Boże i przynosisz tym swoim życiem błogosławieństwo, chwałę i dziękczynienie naszemu niebieskiemu Stwórcy. I tak już powiedziałem, wiecie, ilekroć jak gdyby w tym miejscu się zatrzymuje, to mnie to zadziwia, bo to jest naprawdę wbrew tej ludzkiej logice i tego dzisiejszego i zawsze po prostu tego świata, że Pan Jezus mówi coś, co myślę i tamtych ludzi też zadziwiło, że nie od obfitości dóbr zależy czynić życie. Wiecie, to jest zupełnie wbrew temu, co dzisiaj widzimy i w jakim kierunku idzie ten świat. Ja widzę, że tak samo i nas, ludzi wierzących, to dotyka. Tak kiedy nad tym się zastanawiałem, to patrzyłem się na dzieci po prostu. Może to i w naszej rodzinie nawet mogłem zauważyć, może nie bezpośrednio już u nas, tylko u następnego pokolenia. Jak wspomnę swoje dzieciństwo, ile mieliśmy jakichś zabawek, jakichś no, po prostu rzeczy, które nam rodzice kupowali w stosunku do tego, co jest dzisiaj, to jest ogromna różnica. I niekiedy widzę, jak wielka jest po prostu ta liczba tych wszystkich rzeczy, które rodzice kupują swoim dzieciom. Po prostu niekiedy te całe pokoje, jak się wchodzi do tych pokoi dziecięcych, są wypełnione różnymi rzeczami, ale ja widzę, kiedy patrzę się na te dzieci, że to jednak nie o to chodzi. Że one są takie znudzone, takie są niekiedy, po prostu przerzucają to z jednego miejsca na drugi, to się wala, że tym dzieciom potrzeba czegoś innego, czego im może akurat rodzice nie dają. Potrzeba tego, aby być blisko tych dzieci. I znowu zobaczyłem, rzeczywiście to, co powiedział Pan Jezus, to nie jest ta droga, nie od obfitości dóbr, nie na ile jesteśmy w stanie i to jak najwięcej im dać, aby mieli, aby posiadali, aby cokolwiek nowego, co się pojawi, żeby to wszystko mieli, ale dalej to, co my bierzemy od Pana. Wiecie, i zobaczyłem, że po prostu jest to niesamowicie, jak już powiedziałem, taka ważna rzecz, którą my jako ludzie wierzący w swoich sercach, będąc prowadzeni Duchem Bożym, Bóg po prostu nam te rzeczy chce pokazywać i chce, tak Pan Jezus też powiedział, że gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Że po prostu Bóg człowieka chce oddzielić, po prostu, żeby nie kochać tych rzeczy. My możemy mieć bardzo dużo, tak już powiedziałem, i pod tym względem się różnimy. Ale chodzi o to, żeby serce człowieka po prostu nie było związane z tym, aby tego nie postawić na tym pierwszym miejscu, ale żeby w tym wszystkim właśnie być tak blisko Pana i radzić się Jego i dać się prowadzić Duchowi Świętemu, aby te decyzje właśnie związane z tym stanem posiadania, kupowania, po prostu były właśnie pod kontrolą Ducha Świętego. I to jest ta gwarancja, wiecie, tego Bożego życia i tego Bożego pokoju, tego, że my po prostu, kiedy potem byśmy przeczytali cały ten 12 rozdział Ewangelii Łukasza, to ja widzę, jak jedno z drugiego wynika. Bo kiedy Pan Jezus po tych wszystkich swoich różnych wypowiedziach po prostu odnośnie właśnie tego życia tutaj na ziemi i tej troski o to życie po prostu zmierza ku końcowi i ten 12 rozdział się kończy, to zwraca uwagę na swoje przyjście. I tak sobie znowu pomyślałem, rzeczywiście, jeżeli człowiek poddaje się temu, co Pan Jezus wcześniej mówi o tym, jak podchodzi do tych dóbr i do tego stanu majątności i posiadania na tym świecie, w tym dzisiejszym życiu, jeżeli tutaj właśnie jest to prowadzenie Duchem Bożym, człowiek z Panem pewne rzeczy rozsądza i przeżywa to Boże prowadzenie, to to go prowadzi w to miejsce spotkania z Panem, gdzie on nie będzie zaskoczony. I też widzę, jak wiele Pan Jezus obiecuje tym, którzy będą właśnie chodzić w tej czujności i których ten dzień nie zaskoczy. Że oni po prostu żyjąc na tej ziemi, dali się pouczyć Słowu, dali się poprowadzić Duchowi Świętemu i chociaż żyją dalej na tej ziemi, ale tak Pan Jezus też nieraz mówił do uczniów, czy mówił o sobie, że czy mówił do ludzi tego świata, że wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. To jest w Ewangelii Jana zapisane. I potem, kiedy mówi do uczniów, to on też mówi coś takiego, że wy nie jesteście z tego świata. To też zawsze mnie fascynowało. Przecież to byli ludzie, którzy narodzili się na tej ziemi. To byli prości ludzie, prawda? A w pewnym momencie, kiedy oni poszli za Panem Jezusem, to on im mówi, że wy już nie jesteście z tego świata. I ja to tak rozumiem, że kiedy człowiek rodzi się na nowo, do Królestwa Bożego on przyjmuje nowe życie. I to Boże życie Bóg chce, aby w nas po prostu zajęło wszystko, aby ono było tym najważniejszym. I to nowe Boże życie po prostu ono już nie jest tego świata. To nie jest to nasze naturalne, ale to jest to, co my ciągle od Pana przyjmujemy, co właśnie wyrasta na gruncie Jego słowa, w czym On ma upodobanie i w czym Duch Święty dotyka naszego wnętrza. I potem znalazłem jeszcze inne miejsca i inne wypowiedzi i widzę, jak niesamowicie Słowo Boże po prostu zazębia się z sobą. Że tam nie ma sprzeczności, chociaż pozornie niekiedy mogłoby się wydawać, że tak jest, to tak nie jest. I ja może przeczytam teraz tutaj od początku. Zobaczymy, w jakich okolicznościach Pan Jezus to mówił. Już sam ten początek mówił o tym, a gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Tak tylko króciutko w tym miejscu po prostu się zatrzymam, bo myślę, że to, co Pan Jezus tutaj mówi o faryzeuszach i o obłudzie, to często towarzyszy ludziom i człowiekowi, kiedy ma tylko religię, po prostu kiedy nie ma tej przemiany wewnątrz. To życie właśnie jest życiem obłudnym, że po prostu człowiek jak gdyby stara się pewne zasady zachować, pokazać na zewnątrz, że jest kimś innym niż naprawdę to, co jest w jego wnętrzu. I Pan Jezus tutaj mówi, żeby się tego strzec. Po prostu, bo jeżeli te rzeczy, po prostu one zostaną w nas, to człowiek po prostu ulega wypaczeniu. To go prowadzi do takich rzeczy. No znowu najlepszym przykładem właśnie jest życie tych faryzeuszy. Że kiedy przychodzi Syn Boży, kiedy przychodzi Prawda Boża, kiedy przychodzi pełnia Bożego objawienia na tą ziemię i oni po prostu tak w tym prawie i w tej znajomości prawa i proroków byli głęboko wdrążeni, że wiele rzeczy po prostu mogliby mieć tytuły doktorów, prawda, profesorów, ale kiedy przychodzi prawdziwe życie, to oni go nie rozpoznają. Kiedy przychodzi Mesjasz, który był zapowiadany od początku słowa aż do końca, to oni go nie poznają. I myślę, że właśnie jednym z takich elementów był ten, który im na to nie pozwolił, był ten element obłudy. To karmienie właśnie tego swojego ja. I Pan Jezus tutaj mówi potem dalej, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego to, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho oszeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia, ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc rzucić do piekła. Zaiste, powiadam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagogi, do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: Uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje, i powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Może jeszcze raz tutaj się po prostu zatrzymujemy. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Wiecie, to jest niesamowicie ważne. Po prostu, żeby mieć takie spojrzenie na swoje życie, żeby iść tą drogą, żeby tak się dać Panu kształtować. Może to są tak oczywiste dla nas rzeczy, tak proste, tak jasne, ale wiecie, to, co my wiemy, to, co my słyszymy, od tego, jak naprawdę żyjemy, to niekiedy jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. To, że my o pewnych rzeczach wiemy, to wcale nie znaczy, że my tak żyjemy. Wiecie, wiele rzeczy, żeby ze Słowa Bożego przeżyć, to rodzi się gdzieś w bólu, w jakimś udręczeniu. Po prostu, bo to dotyka tego naszego starego życia. I tutaj właśnie ta mowa o krzyżu, która dla wielu jest głupstwem, po prostu ona w pewien sposób, ja bym powiedział, że przeorze wnętrze człowieka, że człowiek musi zobaczyć, że jest nic w czym, że jest zero. I wtedy jest otwarty, wiecie, na każdą Bożą propozycję. I dopiero widzę, wtedy zaczyna się ta zmiana, że coś się naprawdę w nas zmienia, że kiedy jest to Boże dotknięcie i człowiek się zgadza i może to boli, to człowiek pewne rzeczy, mówiąc tak obrazowo, puszcza ze swoich rąk. Bo tutaj Pan Jezus mówi, że taka postawa, jaką On tutaj pokazał na przykładzie tego człowieka, który miał coraz więcej i więcej, ale można powiedzieć, to nie szło, wiecie, w parze z takim oddaniem się Bogu, to była głupia postawa, prawda? Bo on to wszystko miał dla siebie. Bo tu jest tak powiedziane w tym 21 wierszu: tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Widzę, że to gromadzenie dla siebie i to na różną skalę też nie pozwala człowiekowi zobaczyć innych ludzi, bo my jesteśmy tak skupieni, tak skoncentrowani na swoich rzeczach, że po prostu gdybyśmy mieli innym pomagać, to my widzimy, że my stracimy, że to będzie naszym kosztem. I znowu, jeżeli człowiek nie pojmuje tej Bożej nauki, nie przeżywa tego prowadzenia i nie widzi tego, że Bóg ma w tym upodobanie i że to jest ta Boża droga, to człowiek się skłania ku temu, co stare, ku temu staremu sposobowi życia i w tą stronę idzie. I niekiedy człowiek chciałby teraz w tym wszystkim, żyjąc tym starym życiem, jeszcze przeżywać pełnię Bożego błogosławieństwa, tak jak gdyby się to dało wymieszać. Ja widzę, bez tego poddania się Panu, bez tego przyjmowania tych Bożych propozycji i tego Bożego życia, które przyjęliśmy, kiedy narodziliśmy się, to po prostu Bóg chce, aby się rozwijało. Aby, wiecie, ten wewnętrzny człowiek, po prostu, który tak już, popatrzcie się, już w Starym Testamencie też coś takiego Mojżesz powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek. I wiecie, i to nie chodziło jak gdyby w tym dosłownym tego słowa znaczeniu. Ja myślę, że to chodzi o tą codzienność, w której ma udział każdy człowiek, która nas tak zajmuje, której po prostu poświęcamy tyle czasu. I już Mojżesz, bo przez Mojżesza to powiedziane było, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I Pan Jezus znowu to powtarza, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I możemy się zastanowić, jak to jest w Twoim i w moim życiu. Czym naprawdę żyjesz na co dzień? Nabożeństwo to jest, tak tutaj brat Tomek powiedział, 2 godziny. Są jeszcze inne spotkania w ciągu tygodnia. Ale jak wiemy, właśnie w tym ukrytym Twoim wewnętrznym życiu, w tych Twoich myślach, pragnieniach i dążeniach jest miejsca, kiedy jesteś może poza Kościołem, poza zgromadzeniem, po prostu jest miejsca, aby rozważać właśnie Boże Słowo, aby słyszeć Jego głos, aby cieszyć się z tego, że On jest z kimś bliskim. Ja widzę, wiecie, jakie to jest fantastyczne, że my w tym świecie te rzeczy możemy przeżywać, ale też wtedy widzimy, wiecie, jak ogromna jest różnica między tym, co oferuje świat, a tym, co mamy w nim. I to niekiedy powoduje wiele udręczenia, bo na tym świecie po prostu im więcej będziemy przeżywać z Bożej obecności, coraz wyraźniej też będziemy widzieć, jaki jest charakter tego świata, a między tymi dwoma rzeczywistościami nie ma żadnej wspólnoty. Ten świat idzie zupełnie w innym kierunku, a to Boże działanie i Boże prowadzenie Ducha Świętego idzie też w zupełnie innym kierunku. I my jak gdyby pośród tych dwóch rzeczywistości żyjemy, ale Bożą wolą i Bożym pragnieniem jest to, aby być zupełnie zanurzonym, aby ten nasz wewnętrzny człowiek był zupełnie zanurzony w Bożym Słowie. I to nie dlatego, że ktoś nam tak kazał, ale że ta Boża miłość tak człowieka pociąga. Wiecie, że my tego chcemy. Tak Pan Jezus powiedział w objawieniu Jana. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. I znowu, gdybym się miał czymś takim osobistym podzielić w swoim życiu, jako już człowiek wierzący, wiecie, jest wiele takich chwil, kiedy człowiek porusza się, jest zajęty, jest wieloma różnymi rzeczami, ale gdzieś jak gdyby przychodzi taki moment, że zaczynam się tak czuć, jakby, może to są takie moje subiektywne odczucia, jak gdybym się w tym wszystkim dusił. Po prostu, że coś takiego w moim wnętrzu staje się jałowe, że coś tracę. I wtedy podejmuję taką decyzję, że muszę to na chwilę wszystko zostawić. To niekiedy jest dłuższy czy krótszy czas. Niekiedy to jest czas tej naszej komórce, a niekiedy to jest czas, że w różny sposób sobie to można zorganizować, żeby odejść gdzieś zupełnie na osobność. Jak gdyby wszystko zostawić, żeby na nowo, jak gdyby Panu dać ten sygnał, tak jak kogoś kochamy i chcemy z nim być, to tak samo i w tych relacjach, jeżeli go miłujemy i ta miłość sięga naszych serc, wiecie, my potrzebujemy takiego czasu. I to, myślę, jest nie jako coś pospolitego, ale jako coś takiego nadzwyczajnego, że my chcemy być z nim. Że chcemy, aby w tym naszym wnętrzu każdego dnia przeżywać Jego Słowo i Jego obecność. I myślę, że to jest to bogactwo, które On nam potem udostępnia. I tu jest jeszcze to niesamowite, że Pan Jezus, mówiąc o tych rzeczach, tak wiele razy mówi: nie troszczcie się. Znowu, jakbyśmy się tak popatrzyli, jak wiele to miejsca zajmuje w naszym życiu. Czy się budzisz rano, czy się wieczór kładziesz, to zawsze przychodzą tam te troski, prawda? Jak będzie z tym, jak będzie z tamtym, jak będzie z dziećmi, jak będzie z moim życiem, jak będzie z pracą, czy mi tutaj wystarczy, czy to się uda zrobić. A Pan Jezus czeka, żeby właśnie przyjść do Niego. I to są takie rzeczy, które znamy. I znowu jeszcze raz bym powiedział, wiedzieć o tym, a być w tym, to są dwie różne rzeczy. My o tym możemy wszystkim wiedzieć, ale czy jesteśmy w tym? I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Tak,
Ono naprawdę jest czymś więcej niż tym, co człowiek potrafi zgromadzić. Ono jest tym Bożym życiem w nas. I kiedy to człowiek to Boże życie posiada, to widzi jego wartość, jego bogactwo i widzi swoją przyszłość. Że to nasze ziemskie życie, to czemu poświęcaliśmy cały swój czas, wiecie, przyjdzie taki moment i to oglądamy na cmentarzu. Wszystko się kończy. To, co człowiek posiadł, to, co zgromadził, po prostu to już nie będzie miało żadnego dla niego znaczenia, kiedy przyjdzie na drugą stronę. Jeżeli nie będzie tego bogactwa w nim, wiecie, to człowiek przejdzie biedny i goły. Nie będzie przybrany tą szatą, o której Słowo Boże mówi, tym bogactwem tej Bożej obecności, treścią Słowa Bożego. I dlatego Pan Jezus ma tyle cierpliwości do swoich dzieci, że tak wiele razy potem i w listach to jest ta sama nauka. Wiecie, kiedy człowiek się na to popatrzy, to nie jest coś innego. Po prostu on wie, bo tutaj był na tej ziemi, że człowiek po prostu podlega temu wszystkiemu, co tutaj się dzieje na tej ziemi, a mimo to on chce, aby to Boże życie przez nas płynęło. I tak może być. I wierzę, że tak może być. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają swych leża ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was o mało wierni. Wiecie, gdybyśmy się znowu tutaj na chwileczkę zatrzymali, wiecie, przypatrując się swojemu własnemu życiu, to ja widzę, jak tego brakuje. Jak naprawdę brakuje w każdych tych rzeczach, gdzie przed nami stoi jakieś wyzwanie, żeby naprawdę tak stanąć przed Bożym obliczem, żeby mu zaufać. Jesteśmy jego dziećmi. Wiecie, i ten nasz Ojciec, który stworzył to wszystko, który wszystko powołał do bytu, i kiedy popatrzymy się, w jaki sposób i Pan Jezus funkcjonował tu na tej ziemi, że 5000 ludzi był w stanie nakarmić czym? Dwoma chlebkami, 5 rybkami. Ja widzę jednak ta kwestia wiary. Wiecie, to jest ta droga, na którą Bóg nas powołuje. A jednak, kiedy uczniowie po tym wydarzeniu siedzieli w łódce, to wiecie, o czym oni wtedy rozmawiali? Że chleba nie mają. Co to znaczy? Czy to jest coś tylko, co ich dotyczy? Czy nas to też dotyczy? Można być tak blisko. Można takie rzeczy oglądać. A oni wsiadają do łodzi i mówią, no nie mamy chleba. I Pan Jezus wtedy, można powiedzieć, w pewien sposób tak się obruszył w duchu. O czym to rozmawiacie? I mówi, i podał te dwa przykłady, bo to już było po tym drugim rozmnożeniu chleba. I mówi, jak to macie uszy, a nie słyszycie, macie oczy, a nie widzicie? I pyta się ich potem, ile zabraliście po prostu tych obruszy? No oni mówią tyle. Tu mówią tyle. Ale kiedy wieczorem płynęli, to się troszczyli. Nie mamy chleba. I wiele razy, ja widzę, takim jest człowiek, prawda? Tak funkcjonuje. Takie jest wielkie Boże miłosierdzie, że Pan nas w tym miejscu nie zostawił. Że nie powiedział, wiecie co, z wami to się nie da nic zrobić. Wy sobie płyńcie, a ja muszę poszukać innych. Czy Pan Jezus coś takiego zrobił? Nie. I wiele razy może i podobnie jest w twoim i w moim życiu. Że może oglądaliśmy wielkie rzeczy, widzieliśmy jego zaopatrzenie, jego błogosławieństwo, ale przychodzi taki czas, że może nawet niekiedy to są drobiazgi, a my się tak zamęczamy. Tak zamęczamy. I widzę, jak bardzo potrzebujemy, wiecie, żeby z taką ufną odwagą przystępować przed Boże oblicze, żeby mu zaufać, żeby zgodzić się na jego warunki, na jego prowadzenie, o którym nam mówi Słowo Boże. I tu potem Pan Jezus właśnie, jak gdyby zamykając ten temat, mówi tak. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. tego wszystkiego, o czym tutaj Pan Jezus wcześniej mówił, co jest związane z tym normalnym funkcjonowaniem życia człowieka na tej ziemi, to Pan Jezus mówi, tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. I to na przestrzeni tego istnienia człowieka na tej ziemi, to po upadku to jest ten kierunek człowieka. Ale nasz niebiański Ojciec wie, że tego potrzebujemy. I znowu Pan Jezus, popatrzcie się, zachęca i mówi, lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. W innej Ewangelii jest napisane, szukajcie najpierw. A więc jednak to pierwszeństwo tych Bożych rzeczy, czego powinniśmy się uczyć, jak gdyby przez całe nasze życie, powinno być takie bezwzględne. Żeby po prostu to swoje życie tak organizować, tak je układać, że na pierwszym miejscu, żeby był ten czas, aby słyszeć, aby rozważać Jego Słowo, aby się w nie zanurzać autentycznie, aby je trawić, przełykać, aby po prostu nim żyć. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam Królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. A bowiem, gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni oni. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Myślę, że to jest taki obraz pewnej gotowości, pewnej czujności, ale myślę, że jeżeli w tych rzeczach, o których wcześniej mówiłem, człowiek nie jest, to ja tak widzę, że próżno jest mówić o tej gotowości na przyjście Pana. Że człowiek tak żyje tym wszystkim, co tutaj jest, że te rzeczy, znowu, one mogą być tylko wiedzą. Ale one nie są autentycznym przeżyciem. One nie są czekaniem, radowaniem się z tego faktu, który ma nadejść. Radowaniem się z tego, że tam jest to nasze miejsce. Że tu jest nam naprawdę źle. Po prostu, że tu nie chcielibyśmy zostać. A tu niekiedy tak wygląda, jakbyśmy chcieli zostać na długie, długie, niekończące się lata. Bo tak zabezpieczamy swój żywot, że chcielibyśmy tu zostać jak tylko to możliwe. I wiecie, czego to jest obrazem? Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I potem Pan Jezus tutaj mówi w 40 wierszu, i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Jeżeli On tak powiedział, jeżeli my nie będziemy w stanie, my pewien czas możemy rozpoznać, ale wiecie, kto nas poprowadzi na to spotkanie? Ten, którego znamy, z którym chodzimy, w tej Jego obecności, którego znamy na co dzień, który nam objawia Jezusa. I potem jeszcze tu jest też taka piękna zachęta, którzy służą. A Piotr rzekł do niego, Panie, czy do nas mówisz o tym podobieństwo, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szamarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony obsługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś obsługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwyka z przyjściem i zaczął bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los zaś z niewiernymi. Niech
to życie, wiecie, które wzięliśmy od Niego. Bo kiedy my mówimy o tym życiu, to ja myślę, że dlatego, że się narodziliśmy do tego Królestwa, tak Słowo Boże mówi, to to życie może dalej się rozwijać. To Bóg chce, aby Kościół był pełnym świadectwem właśnie tego Jego niebiańskiego charakteru. Wiecie, jeszcze jedno miejsce przeczytam, bo jakoś tak się mi wspominało też, kiedy o tych rzeczach mówimy, bo to też jest ta kwestia tego ukrytego naszego wewnętrznego życia. I jest takie miejsce w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale. I znowu, wiecie, kiedy popatrzymy się na to słowo, to tak zobaczyłem, że to jest to samo, o czym mówił Pan Jezus. Może to bardziej dotyczy sióstr i kobiet, prawda? Ale znowu, jak zobaczyłem i spojrzałem na to, że to jest to samo. Że niekiedy właśnie ta troska o te zewnętrzne rzeczy może człowieka wypełniać, jak gdyby to troszczenie się, to zabieganie o to. I że jako człowiek wierzący, po prostu i tutaj to dotyczy sióstr, że to jego nastawienie powinno być w tą drugą stronę. Trzeci rozdział pierwszego listu Piotra. Podobnie wy żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trepienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Może do tego miejsca można było dalej czytać, ale wiecie, kiedy te rzeczy, o których mówiłem, rozważałem, to myślę, że to też jak gdyby jest ten sam temat, że tutaj w tym kontekście to dotyczy sióstr, dotyczy kobiet, prawda, tego życia w małżeństwie, ale wiecie, my cały czas mówimy o tym ukrytym wewnętrznym człowieku i że on ma być zbudowany właśnie na Bożym Słowie, ale jest to takie niesamowite i gdybyśmy to tak przyłożyli, wiecie, do tych dzisiejszych czasów. Wiem, że wielu by się z nas, po prostu myślę, że nie tylko w świecie, ale by się z nas drwiło i szydziło. Człowieku, o czym ty mówisz? I tu nie chodzi też, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że preferuję jakiś staroświecki styl życia. Wiecie, to są Boże zalecenia i Boże błogosławieństwo. Bo to nie chodzi o to, żeby człowieka czegoś pozbawić, ale aby mu dać coś prawdziwego. Coś, co zostanie na wieki, co sprawia radość, co wzbudza wdzięczność, na co człowiek się zgadza. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Wiecie, kto tego może dokonać? Tego dokonuje Duch Święty przez swoją pracę, ale też musi być ta zgoda po prostu ze strony po prostu naszej, że my widzimy tą potrzebę, że my się zgadzamy na takie rozwiązanie i że to jest ta droga, że naprawdę nie chciałbym mówić o negatywnych rzeczach i o dzisiejszym nauczeniu na wielu konferencjach po prostu, które jest oparte na psychologii, na promowaniu samego siebie, na podnoszeniu swojego własnego ja. To jest zupełnie odwrotny kierunek niż to, co mówi Słowo Boże. A nawet gdybyś niektórym osobom coś takiego przeczytał, to oni by ci to tak wytłumaczyli, żeby po prostu, no żebyś pał przy tym po prostu. I ja widzę, i nie chodzi też, wiecie, o to, żeby się z kimś sprzeczać. Ja widzę, to nie o to chodzi, wiecie. Jeżeli ktoś tak chce iść, jeżeli to go cieszy, to go raduje. Myślę, że kiedy trzeba, trzeba ostrzec, prawda? Ale my nikogo na siłę nie zmienimy. Bóg pokazał drogę. Bóg pokazał to, co On chce. I jaka jest ta Jego droga? Do nas mamy tą możliwość wyboru. Możesz żyć tak, możesz żyć inaczej, ale Boże błogosławieństwo jest na tej Bożej drodze. Wiemy, jak było z Izraelem.
Bóg ich cały czas kształtował. W tym prawie, Mojżesza było tak, że było i błogosławieństwo, i przekleństwo. Teraz żyjemy w czasie łaski, ale też nasze życie się tutaj na tej ziemi zakończy i człowiek stanie przed Bożym obliczem i będzie po prostu z tego rozliczony. Jeżeli żyje z Panem, to na pewno tak Słowo mówi i jest Panu wierny, to przyjdzie ze śmierci do żywota. I już przeszedł ze śmierci do żywota. Ale jeżeli po prostu zlekceważy Słowo Boże, to tu o tym słudze niewiernym, który zaczął bić te swoje współsługi, służebnice. Po prostu to jest taki obraz bardzo negatywny, kiedy człowiek tak może traktować innych ludzi wierzących, że brakuje mu właśnie serca tej Bożej obecności i po prostu tak żyje. Także na tym chciałbym zakończyć. Wiecie, to Pan położył tak na moje serce w tym minionym tygodniu, kiedyś w nocy właśnie tak się obudziłem. Właśnie to miejsce znam, potem nieraz jeszcze czytałem i wiem, że nieraz jeszcze będę do tego wracał i sam sobie zadawał to pytanie i rozsądzał, rozmyślał na tym, że nie od obfitości to czyjeś życie. A jeżeli nie od obfitości, to sam będę sobie zadawał takie pytanie, to od czego? I tą odpowiedź znajdziemy w tych wypowiedziach Pana Jezusa, jeszcze w innych miejscach. Także chciałbym Was teraz zachęcić, abyśmy mogli powstać do modlitwy, abyśmy mogli Mu powiedzieć o tym, co przeżywamy i też myślę, że wiele razy, wiecie, jak gdyby w naszym życiu z Panem potrzebna jest taka deklaracja, w którą stronę chcesz iść. Chcesz iść za Nim? Chcesz Mu służyć? Chcesz być blisko Niego? I wiecie, i on to chce usłyszeć. Może niekiedy trzeba jeszcze raz na nowo się zastanowić, pewne rzeczy przemyśleć, ale wiem, że nie ma innej drogi. Panie Jezu, jestem Ci tak bardzo wdzięczny, że to, co o czym mówię, że to jest to, co Ty kładziesz i moje serce, i moje życie. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, za łaskę, że aż do dzisiaj zachowałeś, Panie Jezu, i w rodzinie, i w domu, i w zborze, gdzie postawiłeś, i że mogę dalej poruszać się na gruncie tego Twojego ludu, tego Twojego Kościoła i chcę się trzymać, Panie Jezu, tych Twoich słów, bo wiemy, że ta droga nas zaprowadzi do domu naszego niebieskiego Ojca, że jest tak wiele niebezpieczeństw, Panie Jezu, że tak wiele jest tego wiatru uczenia, ale Ty nasz masz moc zachować. Panie Jezu, kiedy my właśnie w tej skrytości dochowamy Ci wierności, kiedy będziemy Ciebie szukać, to Ty nie jesteś daleko. Tak bardzo Ci jestem wdzięczny i za ten Kościół, za to, co im darowałeś, jak ich prowadzisz. Panie Jezu, błogosław temu zborowi, błogosław braciom i siostrom, uwielbij się. Panie Jezu, niech Twoje imię i tutaj dalej będzie wielbione, czczone osobiście też życia każdego z nich, bo Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Władcą, a jesteś też tym, który nam służy, który nas miłuje, który nas prowadzi. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, za Twoje zwycięstwo, za Twoją zachętę. Bądź błogosławiony.
proszę, abyśmy jeszcze na chwilę usiedli. Dziś mamy kolejną możliwość, aby zwiastować, ogłaszać, komunikować śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak mówię? Bo wszyscy, którzy czytają Boże Słowo, wiedzą, że apostoł Paweł w liście do Koryntian w 11 rozdziale i wersecie 26 napisał, że ilekroć ten chleb jemy i z kielicha tego pijemy, śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. I dzisiaj będziemy jeść chleb, będziemy pić wino. Wiecie, ja tak chciałbym dzisiaj naszą uwagę zwrócić na ten niezwykle doniosły fakt. Bo śmierć Pana Jezusa, wiecie, to największe wydarzenie w historii wszechświata. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że ogłaszamy, że zwiastujemy fakt, wydarzenie, którego nie można porównać z żadnym innym faktem w historii świata, w historii ludzkości? Tak kiedy myślałem, czytając ten fragment Bożego Słowa, wiecie, to miałem też takie myśli, też związane z moim życiem. Tutaj apostoł Paweł mówi ilekroć. I też jak liczyłem ilekroć, ja tak myślę, że w moim życiu to już ku 400 razy się zbliża spożywanie chleba i wina przez ponad 30 lat, jakieś tak myślę. Ze 365 razy co najmniej w moim życiu spożywałem chleb i wino, zwiastując śmierć Pańską. Być może wielu z was jeszcze więcej, jeszcze częściej. Tylko to z jednej strony jest wielką wartością, że już tyle razy, ale z drugiej strony niestety częstotliwość występowania pewnych faktów powoduje, że te fakty nam powszednieją. Wiecie, ja w moim życiu brałem udział w grubych setkach albo w tysiącach, mogę liczyć, w pogrzebach. W związku z moją pracą bardzo często brałem na pogrzebach. Potem dosyć często prowadziłem pogrzeby. Pogrzeb to śmierć. Wiecie, poprzez częstotliwość występowania śmierci w moim życiu zawodowym, śmierć mi spowszedniała. To mnie nie ruszało. Musiałem jakoś przetrwać, bo czasami było tak, że w tygodniu były 3 albo 4 pogrzeby. Ale wielokrotność brania udziału w pogrzebie, jakby obcowania ze śmiercią, śmierć stała się, wiecie, dla mnie taka powszednia. Ilekroć ten chleb jemy, ilekroć. Czy czasami nie jest tak, że śmierć Pana Jezusa, którą komunikujemy, którą zwiastujemy przez spożywanie chleba i wina, czy to nam nie spowszedniało? Broń nas, Panie Boże, przed tym i zachowaj, żeby nam to nie spowszedniało. Żeby to wielokrotne mówienie, przypominanie, spożywanie chleba i wina nie stało się taką powszechnością, takim, wiecie, czymś, co jest takie zwykłe, normalne, oczywiste. Ale niestety Słowo Boże, wiecie, do Koryntian wskazuje na ten fakt, że ludzie do śmierci Pana Jezusa, ludzie, Kościół w Koryncie nie podchodził w należyty sposób. Jakie były tego owoce? I to, że to jest tak doniosły fakt, że to jest tak wielkie, niesamowite wydarzenie przed Bogiem, dla Boga, wiecie, to nie jest coś takiego lekkiego. I owocem tego w Kościele w Koryncie co było? Apostoł Paweł pisze, że dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Spowszednienie bądź lekkie traktowanie śmierci Pana Jezusa, kiedy spożywamy chleb i wino, prowadzi do tego, może prowadzić, że będziemy słabi, chorzy albo zasniemy. Tak było w Koryncie w Kościele. Wiecie, ja wiem, o czym mówię. Dlatego, że doświadczyłem tego, doświadczyłem słabości. Dlatego, że niewłaściwie podchodziłem do śmierci Pana Jezusa. Dzięki Bogu za Jego łaskę. Tu jest napisane, że jak jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy, że nas wychowuje. abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jestem wdzięczny mojemu Panu za Jego wychowywanie, za Jego pouczenie, za słabość, której doświadczyłem, a wiem, że była związana ta słabość z tym, że nie w właściwy sposób podchodziłem do śmierci Pana Jezusa poprzez spożywanie chleba i wina. I dzisiaj chciałbym jakby te słowa kierować do nas wszystkich, ale żeby to były słowa z jednej strony napomnienia, a z drugiej strony zachęcenia. Chciałbym, żebyśmy mogli na nowo sobie może w taki świeży sposób zdać sprawę z doniosłości, z wyjątkowości i z takiego niezwykłego wymiaru dla naszego życia, wymiaru śmierci Pana Jezusa. Wiecie, tu jest też napisane, no bo świętowanie i ogłaszanie śmierci Pana Jezusa jest takim celebrowaniem triumfu, bo poprzez śmierć Pana Jezusa został odniesiony triumf nad śmiercią, nad szatanem, nad grzechem. Jezus Chrystus zwyciężył. Amen? Wierzymy w to. I my, spożywając chleb i wino, ogłaszając Jego śmierć, ogłaszamy, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą. On oddał życie za moje grzechy, za Twoje grzechy, abyśmy dalej nie pozostawali w grzechu, abyśmy mogli być ludźmi wolnymi, abyśmy zostali usprawiedliwieni, abyśmy mogli być uratowani. Nie pod przekleństwem prawa i grzechu, ale w łasce Bożej, abyśmy doświadczyli wolności. I to jest celebrowanie, świętowanie uniewinnienia. Przez śmierć Jezusa Chrystusa grzesznik, który jest winny, może zostać uniewinniony. Jak wiele fragmentów Bożego Słowa o tym mówi, mnie bardzo porusza fragment z Księgi Izajasza z 1 rozdziału, 18 werset. I Bóg mówi: chodźcie, będziemy się prawować. Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak purpura, to staną się białe jak śnieg i niewinne jak wełna. To jest prawda o tym, że grzesznik, którego grzech nie da się niczym wybawić, zostaje uniewinniony. To jest świętowanie tego, że Jezus wziął na siebie nasze winy i On oddał życie zamiast mnie. Wziął na siebie moje wszystkie przewinienia. A ja przez wiarę, przez Jego śmierć zostałem uniewinniony. Ale tutaj apostoł Paweł mówi o tym, w 27 wersecie: przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie. I to jest niesamowite, że świętowanie uniewinnienia może być przyczyną przypisania winy. Uniewinniony grzesznik, kiedy w sposób niegodny będzie świętował to zwycięstwo, to uniewinnienie przez spożywanie chleba i wina, może stać się winny. Jest tu jakiś swego rodzaju paradoks. Świętowanie uniewinnienia może być przyczyną stania się winnym. I tutaj ten werset jest zaczyna się słowem przeto. Dlatego też, wobec tego. Wiecie, to bycie winnym jest także niezwykle istotne, ale ono wynika z tego, że właśnie śmierć Pana Jezusa ma nieporównywalną z niczym wagę i ważność i swoją wyjątkowość. Może nie potrafię tego w sposób zrozumiały przekazać, ale chcę, żebyśmy dzisiaj na nowo zdali sobie sprawę z doniosłości i z wielkości i z niepowtarzalności ofiary i śmierci Jezusa Chrystusa. I tutaj dalej Słowo Boże mówi o tym, że dlatego, że to jest tak wyjątkowe, dlatego, że to jest tak wielkie, tak znaczące, tak znamienite, tak niezwykłe, że Jezus oddał za nas życie. I żebyśmy nie podchodzili tego poprzez wielokrotność obchodzenia tej pamiątki do takiego lekkiego traktowania, do tego, żeby nam to nie spowszedniało. I dzisiaj też brat Tadeusz o tym mówił, że powinniśmy badać samych siebie, powinniśmy wejrzeć w siebie. Jak patrzyłem na ten werset 28, który mówi: niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. W różnych przykładach. a każdy niech się doświadczy. Niechajże wtedy człowiek samego siebie doświadczy. Niechże wtedy człowiek doświadczy samego siebie. Zaś człowiek niech próbuje samego siebie i niech tak tylko je z tego chleba oraz pije z tego kielicha. Wiecie, tak tylko ma człowiek jeść i pić, jak doświadczy siebie. Jak nie doświadczy siebie, jak nie próbuje samego siebie, jak nie wejrzy w samego siebie, to lepiej, żeby nie jadł i nie pił, bo sąd własny jej pije. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Niech więc każdy najpierw sam siebie sprawdzi, a potem może jeść z chleba i pić z kielicha. Niech każdy wpierw wnikliwie oceni samego siebie, a potem niech je ten chleb i pije z tego kielicha. Dlatego każdy, kto sięga po ten chleb i kielich, niech osądzi swoje serce. To różne przekłady tego samego wersetu. Ale ten właśnie z Nowej Biblii Gdańskiej to taki uśmiech w stronę Kuby, bo on tego przekładu używa. Zaś człowiek niech próbuje samego siebie i niech tak tylko je z tego chleba oraz pije z tego kielicha. Nie można inaczej jeść i pić, jak nie doświadczając, próbując, oceniając, wnikliwie oceniając siebie samego. My jesteśmy skorzy, żeby wnikliwie oceniać innych, ale bądźmy jeszcze bardziej skorzy i gotowi, żeby samych siebie wnikliwie oceniać. I niech okazja spożywania chleba, zwiastowania najbardziej doniosłego wydarzenia w historii wszechświata będzie taką okazją, żebyśmy wejrzeli w samych siebie. I to wejrzenie, to ocenienie wnikliwe nie ma nas, wiecie, zamknąć i zostawić siedzącymi, ale dalej ono ma prowadzić, aby jeść i pić, aby wejrzeć, aby ocenić, aby zweryfikować. Ale też wierzę w to, że to wejrzenie w siebie nie powinno tylko ograniczać się do jednej niedzieli, kiedy jest pamiątka wieczerzy raz w miesiącu. To wejrzenie w siebie, ja wierzę w to, ma mieć związek z naszym codziennym życiem, chodzeniem, mówieniem, myśleniem, działaniem. Bo to moje życie w tygodniu, w miesiącu przekłada się na to, czy ja w sposób należyty przystępuję do wspominania, do ogłaszania śmierci Pana Jezusa. Nie w niedzielny poranek, ale każdego dnia. I chcę was dzisiaj zachęcić do tego, żeby wykorzystać ten czas. Żeby wierzyć w to, że to jest zgodne z Bożym zamysłem wobec każdego z nas. I dzisiaj to już było zwiastowane i głoszone, aby wejrzeć w siebie, aby dokonać takiej wnikliwej oceny samego siebie, żeby osądzić swoje własne serce, aby doświadczyć siebie samego. Wykorzystujmy ten czas, bo wierzę, że to ma szczególne znaczenie przed Bogiem i możemy, kiedy tego nie czynimy, ponosić konsekwencje. I ja też jeszcze kończąc już to, z czym chciałem się z wami podzielić przed rozpoczęciem łamania chleba i roznoszenia wina. Apostoł Paweł, kiedy pisze do kościoła w Koryncie o niewłaściwym spożywaniu wieczerzy, to w 22 mówi, co mam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Ale ja nawet i teraz rozmawiałem z niektórymi osobami, to mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny Bogu za takie postawy, które są związane z doświadczaniem samego siebie i z wycofywaniem się. Czasami to jest też dobre i właściwe i może być powodem do pochwalenia, jak ktoś siedzi i nie przyjmuje wieczerzy, albo nie jest gotowy, żeby wiedząc, że pewne rzeczy musi uporządkować, że nie rwie się do tego, no bo tak wypada. Czasami to jest związane z tym, co ludzie pomyślą o mnie, że ja siedzę. I to jest jakiś jakaś cena, jakiś koszt. Ale wierzę, że kiedy to jest związane ze szczerym doświadczaniem siebie, oceną własnego serca, ze świadomością, że muszę pewne rzeczy uporządkować, że nie mogę w taki lekki sposób podchodzić do śmierci Pana Jezusa, to to jest godne pochwały. Bo apostoł Paweł nie pochwalał tego, że właśnie wręcz przeciwną postawę mieli ludzie wierzący w Koryncie. Bo oni nie rozróżniali śmierci ciała pańskiego, jego doniosłości, jego śmierci. Powstańmy, kochani, bardzo proszę. Proszę braci, którzy będą ze mną usługiwać, aby podeszli. Przeczytamy Boże Słowo. Potem zgodnie z tym, co Pan Jezus uczynił, co czynili uczniowie, będziemy dziękować, błogosławić i chleb, i wino, a potem będziemy rozdawać. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus w tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją.
Tak, dobry Boże, chcę Ci dziękować za ofiarę Twojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyżu. Chcę Ci dziękować za to, że dzięki temu, co Ty dla mnie uczyniłeś, ja mogę być czysty, mogę być wolny od ciężaru grzechu, Panie. Ale dziękuję Ci też za to przypomnienie, które wysłuchaliśmy, żeby z bojaźnią podchodzić do tego, że jeżeli tego nie czynimy, to możemy stać się winnymi Twojej śmierci. Nie chciałbym, Panie, tego. Dlatego z bojaźnią podchodzę teraz do tej wieczerzy, dziękując Ci za to, co Ty dla mnie uczyniłeś. Amen.
Jezus, podziękowawszy, złamał podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją.
Panie Jezu, dziękuję Tobie również za tę chwilę, za kolejną możliwość przystępowania do wieczerzy. Dziękuję Tobie za to, w jakim tu gronie jesteśmy. Dziękuję, Panie, że nas doprowadziłeś dzisiaj. Dziękuję Tobie za Twoje życie, Jezu, że Ty nie gromadziłeś sobie, nie tylko jeśli chodzi o jakieś sprawy materialne, ale też, Panie, całe dobro, które od Ojca pochodziło, przyniosłeś, Panie, na ziemię, aby nam je dać. Panie, poświęciłeś swoje życie na to, żebyśmy mogli być uratowani, być zbawieni. Stałeś się Chrystusem, Mesjaszem. Dziękuję, Panie, za Twoją śmierć męczeńską. Dziękuję za to, że w niej mamy możliwość przystępowania do Ojca Twojego, do naszego Boga, przed Jego obliczem. I modlę się, Panie, żeby ta Twoja śmierć w pewnym sensie w życiu każdego z nas nie poszła na marne, Panie. Abyśmy skorzystali z tego cudownego daru, z tej wspaniałej możliwości, z tego największego wydarzenia w historii wszechświata. Abyśmy, Panie, też spoglądali swoje wnętrze i po to, aby naprawić pewne rzeczy i się przed Twoim kierunku.
Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Wierzymy, że wszyscy, którzy są pojednani z Bogiem i z ludźmi, ci, którzy swoją wiarę w jedynego Zbawiciela, Pana Jezusa, wyznali poprzez też chrzest wodny, mogą przystępować do wieczerzy. Ci, którzy nie przystępują, proszę, aby usiedli, aby też bracia wiedzieli, komu mają usługiwać. I zachęcam podczas roznoszenia, aby wyrażać wdzięczność i zachwyt nad wielkością i doniosłością śmierci Jezusa Chrystusa.
jest zakończona i oczywiście zapraszam wszystkich na kawę, herbatę pod namiot, a że dzisiaj jest pierwsza niedziela, to też jest agapa.